I na początek ostrzegamy kierowców.
Uważajcie na krajowej 44 w Małopolsce i na 91 na Pomorzu.
Potem w faktach pożegnanie z kopciuchami.
W Małopolsce od jutra wchodzi zakaz ogrzewania domów kotłami, które nie spełniają norm.
A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 44 w Małopolsce.
W Babicach, chodzi o trasę Tychy-Oświęcim, zderzyły się 3 samochody osobowe.
Droga przez 2 godziny będzie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.
Zablokowana jest też krajowa 91 między Tczewem i Gniewem na Pomorzu.
W miejscowości Słupkowy samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
Jedna osoba została ranna, tam również trzeba korzystać z objazdów.
Ponad 6,5 miliarda złotych. Na tyle prokuratorzy szacują straty Skarbu Państwa, a chodzi o 3 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Orlenie za czasów prezesury Daniela Obajtka.
To postępowania w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, podejrzeń sztucznego zaniżania cen paliw w kampanii wyborczej, a także kontraktów na ropę ze spółką OTS.
Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w faktach. Jakie są szczegóły wyliczeń?
Najwyższa szkoda miała być wyrządzona w związku z połączeniem Orlenu z Lotosem i sprzedażą części aktywów koncernowi Saudi Aramco. Tu mowa o 4 miliardach złotych. W kolejnym postępowaniu właśnie udało się ustalić koszty obniżek cen paliw na jesieni zeszłego roku, mówił prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
Szkoda jest wyceniona przez jednego z akcjonariuszy na ponad 1 miliard złotych, jeśli chodzi o zaniżanie w okresie tym jesiennym cen paliw.
Z kolei wątpliwe, zdaniem śledczych, kontrakty ze spółką OTS kosztować miały Orlen ponad 1,5 miliarda. Prokuratura poinformowała też, że oprócz 3 wielkich śledztw w sprawie Orlenu prowadzonych jest jeszcze około 20 postępowań.
Małopolska żegna się dziś z tak zwanymi kopciuchami.
Od jutra zabronione będzie ogrzewanie budynków kotłami poniżej 3 klasy. Takie zmiany wprowadza Małopolska uchwała antysmogowa.
Żegnamy kopciuchy, korzystamy z nowoczesnych urządzeń grzewczych, które możemy pozyskać dofinansowanie na nie właśnie z programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo skorzystali z pomocy ekodoradców. W każdej gminie w Małopolsce pracuje 250 ekodoradców, którzy Państwu pomogą. Wykorzystajcie Państwo jeszcze ten czas do jesieni, do kolejnego sezonu grzewczego, żeby ci, którzy jeszcze nie mieli szansy, nie zdążyli z różnych powodów, nie mogli sięgnąć po dotacje, żeby wykorzystali ten czas sezonu niegrzewczego, żebyśmy do kolejnego sezonu się przygotowali. Ta uchwała dała nam duże zmiany w postaci poprawy jakości powietrza.
Podkreśla Tomasz Pietrusiak z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
Stary kocioł można zastąpić ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, pompą ciepła, kotłem na gaz, lekki olej opałowy, kotłem na węgiel lub drewno spełniającymi wymogi ekoprojektu.
A nie przestrzeganie uchwały grozi mandatem w wysokości 500 zł. Kontrolujący mogą też skierować wniosek do sądu o nałożenie grzywny do 5000 zł.
Fakty, opinie, komentarze.
Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Piotr Salak i jego gość. Witamy.
Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Pamięta pan konkret numer 64? 100 dni, 100 konkretów na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej?
No tak, proszę, z numeracją to tak proszę mnie zwolnić. To, oczywiście.
Ale na pewno pan pamięta, bo to chodzi o konkret, który brzmi: rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów rafinerii gdańskiej. No i jak są realizacją?
No i dzisiejsza konferencja Prokuratury Krajowej jest tego najlepszym potwierdzeniem, że to śledztwo się przede wszystkim toczy, trwają czynności.
A jakie czynności? To kiedy będzie przesłuchany Daniel Obajtek, pan to wie?
No, to wie na pewno prokurator prowadzący, który ma plan śledztwa przed sobą, szef jednostki. Ale było widać, że prokurator krajowy, też taki nieingerujący w każde oczywiście postępowanie, przedstawił ogólny zarys tych 3 głównych toczących się postępowań, wskazując jednocześnie, że pewnie obecność pana prokuratora, pana byłego prezesa Orlenu, pana Daniela Obajtka, obecność w prokuraturze będzie, jeszcze nie wiadomo w jakim charakterze.
No tak, ale na razie z tego przynajmniej, co mówi poseł Szczerba, Daniel Obajtek jest za granicą i prokuratura będzie czekać na jego powrót z zagranicy, rozumiem, żeby go przesłuchać.
No, przede wszystkim prokuratura musi ustalić rzeczywiście miejsce pobytu, jeżeli będzie wzywany, czy to w charakterze świadka, czy w charakterze osoby, której mają być postawione zarzuty, to oczywiście jest kwestia do rozstrzygnięcia, no to będzie wzywany. Jeśli będzie się stawiał, zawsze jest instytucja do prowadzenia.
Sprawa jest czysto polityczna, tu nie chodzi o żadne audyty, a o szukanie na mnie haków. Tak mówi Daniel Obajtek. Jak pan traktuje te słowa?
Niepoważnie, no ale obrona ma do tego prawo. Natomiast na Danielu Obajtku ciążą bardzo poważne takie zarzuty w stosunku do których toczą się oczywiście te postępowania przygotowawcze w prokuraturze i no ma prawo pisać na Twitterze cokolwiek chce, nawet jeżeli jest to nieprawda. I to wszystko zostanie zweryfikowane.
Ale doszło do takiego gwałtownego przyspieszenia w tej sprawie, bo jeszcze to mam marzec 2024 roku, 5 marca, mówi Donald Tusk tak, istnieją uzasadnione obawy, że w związku z działalnością tej spółki Polska będzie narażona na bardzo poważne kłopoty. Obawy tych, którzy ostrzegali władzę przed działalnością i charakterem tej spółki będą w najbliższych dniach przedmiotem poważnych analiz i poważnych działań. To jest 5 marca. Dzisiaj mamy ostatni dzień kwietnia i Daniel Obajtek nie jest przesłuchany, mimo że było też przeszukanie w jego domu i zastanawiam się, skąd to nagłe przyspieszenie w tej sprawie.
Dzisiaj po prostu mieliśmy informację taką bieżącą. To nie jest kwestia, że jest jakieś nagłe przyspieszenie. Pojawił się artykuł opisujący sytuację dotyczącą przekazania środków w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych na rachunki spółki szwajcarskiej, więc była też taka potrzeba, żeby wyjaśnić, na jakim etapie są poszczególne postępowania dotyczące Orlenu.
A chcesz powiedzieć, panie ministrze, że gdyby nie było tego artykułu w Onecie, to by nie było postępowania?
To by może nie było dzisiejszej konferencji prasowej, tak? No, postępowania się toczą, one się nie toczą od wczoraj, ani od kilku dni. To są postępowania, które się toczą od tygodni lub też od kilku miesięcy.
No nie, z miesiącami bym nie przesadzał, bo 16 kwietnia nowy zarząd Orlenu poinformował o stratach OTS-u, czyli o tej spółce.
A to mówimy o tym postępowaniu.
Tak, i zgłosił sprawę do prokuratury.
No jeśli mówimy o tym postępowaniu akurat, no to ono prowadzone w prokuraturze regionalnej w Warszawie, jak dzisiaj słyszeliśmy, zawiadomienie wpłynęło kilka tygodni temu, natomiast inne postępowania, jak chociażby te dotyczące przejęcia Lotosu, sprzedaży udziałów, czy tam akcji Saudi Aramco, to się już toczą jednak od kilku miesięcy.
A czy nie byłoby tej dzisiejszej konferencji prokuratury krajowej i przedstawicielki prokuratury regionalnej, gdyby nie to, że na dywanik zostali wezwani minister sprawiedliwości i minister koordynator?
No to, a to jest tak, jak powiedział pan premier, że jest potrzeba, żeby publicznie zakomunikować, na jakim etapie są te postępowania, żeby wszyscy ci, którzy uważają, że w tych sprawach się nic nie dzieje, wręcz przeciwnie, w tych sprawach się dzieje bardzo dużo i tylko po prostu trzeba to na bieżąco czasami zakomunikować i tyle. No, te sprawy są poważne i się po prostu muszą toczyć.
Tylko ja mam problem z ustaleniem, jaki jest priorytet, bo z jednej strony pani prokurator z prokuratury regionalnej mówi, że trzeba czekać, bo sprawy są trudne, bo są zawiłe i dosyć duże, a z drugiej strony premier mówi, trzeba się spieszyć, tu nie ma na co czekać. To w takim razie gdzie to, tylko kto jedno, mówi to, co jest najistotniejsze?
Tylko jedno oczywiście nie wyklucza drugiego. Z jednej strony trzeba absolutnie jak najszybciej te sprawy wyjaśnić i chociażby w taki sposób jak dzisiaj, kiedy usłyszeliśmy, na jakim etapie są postępowania, ile jest tych śledztw tak zwanych głównych, ile jest spraw, które są w tej chwili w analizie, a też dotyczą spółki Orlen. I te sprawy się oczywiście toczą. To w jakim charakterze Daniel Obajtek zostanie wezwany do prokuratury jest oczywiście decyzją prokuratora prowadzącego, bo jeżeli miałby usłyszeć zarzuty, no to pod znakiem zapytania jest pod znakiem zapytania sens słuchania go w charakterze świadka oczywiście, tak? Więc te postępowania się toczą i one, tak jak gdzieś są podkreślone i tak jak mówił wczoraj czy przedwczoraj minister Siemoniak, one są absolutnie priorytetowe dla organów ścigania.
A jeżeli na pańską wiedzę z Ministerstwa Sprawiedliwości te zarzuty, czy to, co może usłyszeć Daniel Obajtek, to bardziej go będzie stawiało w roli świadka, czy bardziej w roli
Nie chciałbym tutaj, nie chciałbym za pośrednictwem mediów odnosić się do toczących się w ten sposób postępowań.
To wezwanie wczoraj ministra Bodnara i ministra Siemoniaka do Donalda Tuska, czym dokładnie było spowodowane?
Nie brałem udziału w tym spotkaniu, oczywiście. Więc mogę oczywiście odnosić się do takich przekazów, które wszyscy znamy, no ale sprawa spółki OTS, osoby, która pełniła tą funkcję prezesa zarządu, te doniesienia, jeżeli chodzi o powiązania tej osoby z organizacjami terrorystycznymi, wzbudziły uzasadnione obawy. Stąd też była potrzeba wyjaśnienia, na jakim etapie są poszczególne postępowania.
A czy Donald Tusk jest zadowolony z tempa zmian w wymiarze sprawiedliwości?
No, mieliśmy okazję mieć wystąpienie pana premiera chociażby przy okazji debaty nad wotum nieufności dla profesora Bodnara. Wypowiadał się o działaniach pana ministra bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że nie tylko pan premier oczywiście, to oczywiście zależy, ale przede wszystkim Polki i Polacy są zadowoleni z działaniami pana ministra Bodnara.
Może premier nie miał przed sobą tego harmonogramu, który za chwilę przedstawimy słuchaczom. A jeszcze chciałem pana zapytać, zanim pożegnamy słuchaczy RMF FM, czy Minister Sprawiedliwości będzie respektował postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prezesów i wiceprezesów sądu. Tam chodzi o wydanie zabezpieczenia w tej sprawie.
Ale proszę zauważyć, co to jest za postanowienie i czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie ma kompetencje, żeby się wypowiadać, tak? Znaczy to, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie działa w momencie, kiedy zaprzyjaźniona Krajowa Rada Sądownictwa, na wskroś upolityczniona, potrzebuje pomocy, albo politycy PiS-u potrzebują reakcji Trybunału, to wtedy Trybunał działa. A czy my w tym studiu siedząc potrafimy przytoczyć jakieś orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które stanęło w obronie obywateli, mielibyśmy z tym duży problem. Tak więc naprawdę nie traktujmy poważnie tego, co się dzieje w Trybunale w tej
chwili. Czyli rozumiem że pańskie słowa w ten sposób, że Ministerstwo Sprawiedliwości czy Minister Sprawiedliwości nie będzie respektował tego zabezpieczenia.
Cały czas będą trwały, tak jak do tej pory, działania, które ukierunkowują Polskę na tą praworządnościową ścieżkę i będą zachodziły te zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które będą porządkowały sytuację zarówno w sądach, jak i w prokuraturze.
Tak czy nie?
Będą podejmowane cały czas działania.
Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom i zapraszamy do naszego radia internetowego, do radia RMF 24, także do naszych mediów społecznościowych. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy, także o praworządności, ale nie tylko.
O postępowaniach dotyczących Orlenu i byłego prezesa Daniela Obajtka nasz dziennikarz rozmawiał z wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą.
Rozmowa trwa w sieci, a my zapraszamy na fakty o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.